Pan niech będzie naszym Panu. Ja wszystkich bardzo serdecznie witam. Dziękuję za wytrwałość, że jeszcze macie cierpliwość mnie słuchać. Chciałbym, żebyśmy jeszcze mogli rozważyć ten jeden punkt tego tematu, który mam do omówienia. To jest dojrzali bracia i ojcowie, o których apostoł Paweł pisze do... apostoł Paweł pisze w liście do Koryntów, w pierwszym liście, w 4 rozdziale, 15 wiersz, pisze tak. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy pedagogów w Chrystusie, wszakże niewiele ojców macie, bo ja was w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię spłodził. A więc niewiele macie ojców. Chciałbym powiedzieć, że ojciec to jest, sędzi, to nas się, u nas się to łączy od razu z sędziwością, z wiekiem i tak dalej. I rzeczywiście tak jest. I ja nie chciałbym z tego tytułu, że ja już jestem stary, w jakiś sposób eksponować starszych braci, ale wiem, że bardzo starsi bracia są potrzebni do tego, żeby zbór mógł się rozwijać. I apostoł Paweł, apostoł Jan, apostołowie, oni wszyscy przeżywali różne okresy. Apostoł Jan był tym apostołem, który dożył bardzo sędziwego wieku, bo się ocenia, że podobno nawet 98 roku życia dożył i on był, tak jak przynajmniej twierdzą te różne opisy, jedynym, który umarł, a który nie został stracony. I takie dziwne, że ci wszyscy apostołowie, którzy byli z Jezusem, którzy usługiwali, no taki koniec ich spotkał. Tylko Jan został, no a przedtem on jeszcze był na wyspie Patmos. I droga Boża jest inna, aniżeli my sobie nieraz wyobrażamy. Apostoł Paweł, który już czekał na swoją śmierć, i my wiemy, że on był przedstawiony przed cesarza Nerona, a Neron to nie musiał powiedzieć nawet słowa, tylko palcem pokazał i już ferował wyrok. I on na to oczekiwał, ale on nie założył rąk, ale on głosił słowo dzień i noc. A Pan zdarzył tak, że on nie tylko mógł przyjmować, kontaktować się z ludźmi, bo miał stróża, miał żołnierza, który go pilnował, ale on napisał bardzo wiele listów. On nie był bezczynny, on się nie załamał. I dzięki temu, że my mamy te listy, to my mamy takie wskazówki. I ktoś by powiedział, no taki sługa Boży nie powinien był siedzieć w więzieniu, ale on siedział w więzieniu i nie próżnował. On działał, on służył. I chciałbym powiedzieć, że służba dojrzałych braci to jest usługa Słowem Bożym. Chodzi o to, żeby usługiwać Słowem Bożym, naprawdę, żeby to było treścią naszego życia, żeby to Słowo nie było wypaczane, ale było wykładane z inspiracji Ducha Świętego. Żeby z całą odpowiedzialnością zwracać się do Słowa Bożego i tak jak tu wspomniałem, ci, którzy byli w Berei, byli znacniejsi, bo oni sprawdzali, czy to jest zgodne z Bożym Słowem. Jeśli coś jest niezgodne z Bożym Słowem, my tego nie mamy obowiązku, ale nawet nie wolno nam tego przyjąć. Słowo Boże nas tego nie uczy. I na takiej straży i w taką podstawę powinni zajmować starsi bracia. Nie jest to łatwe. Jest tak wiele różnych nauk, teraz tak wiele prądów i takie drogi na skróty są. Ale chciałbym powiedzieć, że nie ma dróg na skróty i każdego z nas Pan w swój sposób prowadzi. I chciałbym powiedzieć, że dojrzali bracia mają taki obowiązek nauczania praktycznego życia na co dzień. Nauka praktycznego życia na co dzień. Czy to jest łatwe? Nie, ale jest możliwe i jest potrzebne. I ja chciałbym zwrócić tylko krótką uwagę na takiego męża Bożego, jakim był Daniel. Daniel był tym, który przez trzech różnych królów, on piastował zawsze takie wysokie stanowisko i nigdy się nie zanieczyścił. I on zaczynał od stanu młodzieńca, bo on miał tak jak się ocenia, około 20 lat był uprowadzony w niewolę wraz z innymi, a ponieważ należał on do królewskiego rodu, pochodził z jakiejś tam, to on został również wybrany po to, żeby być na tronie u króla, żeby był tym przygotowywanym do służby, i my wiemy, że on się nie chciał zanieczyścić nawet tymi potrawami, które były podawane na stół królewski. On wiedział, że te potrawy, które były na stół królewski podawane, one były przedtem ofiarowywane bożkom, różnym bożkom. I to nie było nic złego, bo tam było mięso, tam były różne, ale dlatego, że to było ofiarowane, czy ofiarowane tym różnym bożkom, on nie chciał tego jeść. A ponieważ jego serce było szczere, to my czytamy, że on znalazł łaskę u oczach tego przełożonego nad tymi młodzieńcami, który odpowiadał głową za ich wychowanie. Gdyby był taki z zapadłymi policzkami przedstawiony do tego króla, no to tego by, tego wychowawcę by czekał wyrok śmierci. Dlatego on się bał, ale on obserwował. I chciałbym powiedzieć, że dlatego, że Pan stanął za tą sprawą, go obserwował, widział tą pozytywną zmianę, tą sytuację, on na to zezwolił. I Daniel zaczynał od młodości, od wczesnej młodości. Jeszcze bym, nie, za chwilę o nim jeszcze chciał mówić, ale chciałbym powiedzieć, że on doszedł do sędziwego wieku. A kiedy już był tak bardzo sędziwy i kiedy on zrozumiał liczbę lat, o których mówił prorok Jeremiasz, dotyczących uprowadzenia narodu izraelskiego do niewoli babilońskiej, to my czytamy, że Daniel, ten sługa Boży, zrozumiał liczbę lat, 70. I my czytamy, że on się zaczął modlić. I on się zaczął modlić w ten sposób. Ja tylko króciutko tą modlitwę przeczytam. To jest 9 rozdział Księgi Daniela, dziewiąty rozdział, drugi wiersz. Roku pierwszego królowania jego, to znaczy Dariusza, ja Daniel, zrozumiałem ksiąg liczbę lat, o których było słowo pańskie do Jeremiasza proroka, że się wypełnić miało spustoszenie jeruzalemskie 70 lat. I obróciłem oblicze moje do Pana Boga, szukając Go modlitwą i prośbami w poście, w worze i popiele. Modliłem się tedy Panu Bogu memu i wyznawając rzekłem: proszę, Panie Boże, wielki i straszny, strzegący przymierza i miłosierdzia tym, którzy Cię miłują i strzegą przykazań Twoich. Zgrzeszyliśmy i przewrotnieśmy czynili, niezbożnieśmy się sprawowali. Ja przeskoczę 6 wiersz. Nie słuchaliśmy sług Twoich. I tu jest w 8 wierszu, w 9 wierszu jest napisane: ponieważ my byliśmy odporni. I teraz on prosi w 18 wierszu: nakłoń Boże ucha Twego, a usłysz, otwórz oczy Twoje, a obacz spustoszenie nasze i miasto, które jest nazwane od imienia Twego. Nie ma czasu, żeby całą tą modlitwę przeczytać, ale to jest 9 rozdział Daniela. Ja bym to każdemu zalecił, a szczególnie nam, braciom, którzy są starsi. Tu zauważamy jedno. Daniel był sługą Bożym. On się nie zaparł tego Boga Wszechmocnego ani raz. I my wiemy, że i w tej lwiej jamie się znalazł i tak dalej. Całą tą historię znamy. I teraz zauważamy, że kiedy on zrozumiał tą liczbę lat, to on nie zaczął się modlić, oni zgrzeszyli, oni to, oni tamto. Ale on się identyfikuje z tym narodem i mówi: zgrzeszyliśmy, niewłaściwieśmy postępowali, Panie, zmiłuj się. Tu jest coś takiego, co możemy zauważyć, a do czego nie jesteśmy tacy skłonni, żeby to zrobić, że my się mamy identyfikować, a nie wywyższać: o, ja już jestem o jeden stopień wyżej na tej drabinie do nieba. Nie. Tak nie powiedział Daniel, ale on się identyfikował z narodem. I to jest taki wspaniały przykład, jak on jako mąż Boży postępował. Gdybyśmy popatrzyli, takich mężów było więcej. Ezdrasz, kapłan, kiedy on miał to zadanie i polecenie prowadzić naród izraelski z domu niewoli już do ojczyzny, to my czytamy o nim, to jest w księdze Ezdrasza, proroka opisane, o tym, że on nie tylko, że z ludźmi szedł w tym drugim rzucie, bo najpierw szedł Zorobabel, ale on szedł już w tym drugim rzucie i on szedł z olbrzymim bogactwem, dlatego że on otrzymał wszystko to, co Nabuchodonozor wywiózł ze świątyni Salomona. To był wielki majątek. Oni byli ponad 4 miesiące w drodze i przechodzili różne tereny, gdzie byli zbójcy i rabuśniki też. A tam jest napisane, że ten Ezechiel się wstydził prosić u króla Dariusza, on się wstydził prosić o taką wojskową eskortę, bo mówił: Bóg, któremu służymy, ten nam zapewni ochronę. Ale co on przedtem zrobił? On zapowiedział post rzeki Agawy. I tam się pościł, tam pościł razem z ludem. I ta jego modlitwa jest podobna jak modlitwa Daniela i mówi o tym: zgrzeszyliśmy. Teraz Pan wejrzał na nas łaskawie i pozwala nam wyjść. I teraz jest napisane, że kiedy się modlił, Pan przyznał się do tej modlitwy i oni bezpiecznie dotarli. Więc to jest takie bardzo ciekawe, charakterystyczne, że ci dojrzali bracia, ci ojcowie wiary, oni się identyfikowali ze swoim ludem, z którego byli. Oni nie mówili on, ale oni mówili my. I kiedy modlili się, to my czytamy, że Pan przyznał się do tej modlitwy i mówi: Danielu, wielce mężu, wielce przyjemna modlitwa Twoja dotarła przed Bożym majestat. To jest stanowisko sługi Bożego. I chciałbym powiedzieć, że ten, który przeszedł, no, czy możemy powiedzieć, niemowlęcy stan, on był z daleka od swoich ludzi, od swoich bliskich, ale on głosił swoim zachowaniem to, że Bóg jest Bóg, ten jedyny Bóg Jahwe, to jest Bogiem Świętym. I wszędzie, gdzie jestem, to on mnie widzi. I on przez te etapy przechodził, Pan się przyznawał do tego, a teraz on mówi: Panie, zgrzeszyliśmy. Czy tu nie ma takiej przesady trochę? W Słowie Bożym jest napisane: Danielu, mężu wielce przyjemny, modlitwa Twoja. Ale on do takiego stanu doszedł, to było szczere. To było szczere i Pan wejrzał na taką modlitwę. Chciałbym powiedzieć, to jest jedno z takich zadań, które dotyczy nas, sług Bożych i szczególnie tych starych. I my się tego mamy uczyć na co dzień. Chciałbym powiedzieć, że bardzo często ktoś myśli: a już jestem stary, to już jestem naj, a ja potrzebuję. Tak jak każdy inny, potrzebujemy jeden drugiego, potrzebujemy korekty na co dzień. I gdy my czytamy Słowo Boże, to dowiadujemy się o tym, że my mamy nauczać tych, którzy są młodsi. Nauczanie dzisiaj jest tak, że a już wszystko wiem, a co ty mi będziesz stary mówił, tak? Bardzo często się z tym stykamy. A co ty nam mówisz? Już się nie tylko mówi wapniaki, ale kiedyś mi jeden gość mówi: czy ty wiesz, jaka jest jeszcze gradacja tych wapniaków? Ja mówię: no nie wiem. No mówi, młodzież mówi teraz na tych całkiem starów exhumy, to już mówi, nie tylko wapniaki, exhumy. Pierwszy raz coś takiego słyszałem, nie? Ja bym powiedzieć, że my doświadczenie życiowe coś daje. Ja nie chciałbym powiedzieć, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby nauczać, ale jest jedno to, że doświadczenie, przeżycia, które przechodzimy w ciągu naszego życia, nas przybliżają do Pana i wskazują, jak wierny jest Pan i pozwalają nam na to powiedzieć, że to nie jest tylko teoria, to nie jest tylko tu napisane, ale to jest życie, a Pan się przyznaje do tego. I tego nauczania praktycznego życia na co dzień, to my, się, my to i mamy przekazywać i ciągle się jeszcze uczyć. Chciałbym powiedzieć, że dla starszych ludzi, dla starszych osób jest taka służba, która niestety jest teraz zaniedbana, a to jest służba duszpasterska. Bardzo często, nie obrażam ciebie, młody pastor przychodzi do niego, to jest problem. Opowiedz to Panu, tak? Ale jest powiedziane, jeśli ktoś ma problem w liście Jakuba, to niech przyjdzie do starszych zboru, do starszych braci. Ale trzeba poświęcić mu czas, wysłuchać. I taki warunek jest, że ten brat, który jest w potrzebie, czy ta siostra, która jest w potrzebie, jak przyjdzie do tego brata o poradę duszpasterską, na rozmowę duszpasterską, to musi mieć pewność, że ten brat będzie dyskretny. Że ten brat będzie dyskretny i nie podzieli się zaraz po powrocie do domu ze swoją żoną, czy teściową i tak dalej, no, jak on to miał pobożną rozmowę. Są pewne rzeczy, które pozostają między nami, których nie można dalej przekazywać. Bardzo często są tak zwane pobożne rozmowy. Ja też chcę wiedzieć, żeby wiedzieć się, o co modlić. Jak ci będzie się o coś trzeba modlić, to ja ci powiem. Ale to, co zostało między nami, to Bóg jest świadkiem, ale my tego nie przekazujemy dalej. I chciałbym powiedzieć, zaufanie bardzo łatwo stracić. Odzyskać to nie jest takie, to jest kwestia czasu i tak dalej, nie? I my możemy kogoś bardzo skrzywdzić. Są takie osoby, mam takie problemy, że aż się dziwimy, ty taki stary, jeszcze masz takie problemy, ale no, przyszedł z tym problemem, tak? Przyszedł z tym problemem i my mamy się modlić, my porozmawiamy, a teraz przynosimy to Panu. I to jest służba duszpasterska, a ta służba jest zaniedbana. I najłatwiej opowiedz to Panu. Ale Słowo Boże nas uczy, przyjdź do braci, czy jest ktoś chory, czy ma problem z dziećmi, czy ma problem z pracą. My mamy jedny drugim wychodzić naprzeciw. I ta służba duszpasterska to jest coś, czego się musimy uczyć i to jest bardzo potrzebne, a chciałbym powiedzieć z przykrością, że to jest zaniedbane w naszych zborach. Ja nie wiem, jak tu jest u was, ale w naszych zborach jest to niestety zaniedbane. I bardzo często przychodzą i telefonują do domu i tak dalej. Mam z tym trochę do czynienia i chciałbym powiedzieć jedno, jak powiem, idź z tym do pastora. Ma godziny urzędowe nawet, on ma poważniejsze sprawy, i to jest jeden taki mankament, ja o tym dlatego mówię, że tego u nas brakuje. Służba duszpasterska. Następny taki obowiązek, który ciąży na starszych braciach, to jest udział w modlitwach i poście. Może ten stary, który już nie ma takiej kondycji fizycznej, nie zawsze jest gotowy, czy w stanie tak pościć jak ci młodsi, ale chciałbym powiedzieć, że nawet jeden posiłek dziennie, czy od czego się wstrzymać, ale modlić się i jeśli mamy jakiś problem, ktoś do nas przyjdzie i my mamy modlić się o to, to potrzebujemy wsparcia w modlitwie i w poście. Kiedyś byłem na takim obozie młodzieżowym, tam było wiele młodych ludzi, nawracali się i nawrócił się też taki, no przyszedł tam jako dochodzący taki brat już lat 30, absolwent Akademii Sztuk Pięknych, więc już tak intelektualnie trochę odbijał od innych. I on się nawrócił szczerze, tak ze łzami widziałem i przyszedł do mnie i mówi, w ramach tej rozmowy, bracie, ale mam jeden problem. Proszę, żebyś mi pomógł. No i ja pytam, a co jest twoim problemem? Wiesz, ja palę papierosy i ja oddałem swoje życie Jezusowi tutaj na tym, ale czwarty dzień ja ciągle jednak muszę palić. Mamy takie skromne mieszkanie, żona mi nie pozwala palić, mamy jedno dziecko, wszystko w jednym pokoju. Mnie to męczy i ja muszę wychodzić, no bo tam nawet nie było przedpokoju, tylko na klatkę schodową i tak dalej, stare budownictwo. Mówi, ja chciałbym być wolny. No taki, już nie taki młody, to znaczy młody, ale nie z tej grupy tej młodych. Ja tak poprosiłem drugiego brata, który też usługiwał na tym. Ja mówię, bracie, wiesz co, taki, a taki problem jest. I mówię do niego, czy byś się ze mną chciał modlić i pościć za tą sprawą, bo temu bratu powiedziałem, wiesz co, jutro się z tobą będą modlił. Jak już ty tyle palisz i tak dalej, to jeszcze jeden dzień poczekamy, nie? On nie wiedział dlaczego, no ale zgodził się. I myśmy z drugim bratem postanowili, że się będziemy modlić i pościć. Zawsze jest lepiej we dwójkę niż pojedynkę. I gdy minęło te 24 godzin postu i modlitwy, poprosiliśmy tego brata, on przyszedł i mówi, że pali papierosy, ma z tym poważny problem. On kiedyś należał do klubu inteligencji katolickiej i on w ramach tej działalności też przychodził na takie spotkania charyzmatyków. No i on też przedstawił swój problem tam, że on pali, żeby się modlili, żeby przestał palić. Jeszcze zanim się nawrócił, no krótko przed tym obozem. No i tam ci się mieli zacząć modlić i charyzmatycy tak dookoła otoczyli go. Tylko się tam modlili w językach, nie wiem w każdym razie co to było i potem jeden dźwiga rękę i zaczyna mówić. No, trudno mi powtórzyć. Duch Święty pozwala ci dalej palić. On to nam opowiada, ten brat. A ja mówię, posłuchaj. Ty dopiero zacząłeś czytać Słowo Boże. Ale to, co Bóg mówi, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, to musi leżeć tak, jakby z karabinu strzelał i musi być taka linia. To wszystko musi być w jednym duchu, to musi być wszystko zgodne. A to, co nie jest zgodne z tym słowem, które tu jest napisane, to nie jest od Ducha Bożego. A on tak wybuchnął płaczem, mówi, przecież to takie proste. Myśmy się pomodlili, byłem po tym czwarte roku później w tym zborze, pytam się pastora, jak tam tym... Nie pali, dziecko Boże, chwała Bogu. Chciałbym powiedzieć, że nie było żadnej kuracji od zwyczajania się, no bo to są różne te terapie, jak przestać palić. Ja to podałem tylko, że nieraz przychodzi ktoś do nas, do starszego i ma problem. A ja byłem taki jakiś, wiesz, to nie taki łatwy problem, no ten oczekiwał cudu, a ten stary się pomodli z nim i on przestanie palić. Jeszcze tam, tak jak to robią, tak widowiskowo, paczkę papierosów i podepcy, nie? Bo to czasami są takie, my widzimy i takie na kasetach wideo. I ja chciałbym powiedzieć, że nie tędy droga. I ten brat był zgodny ze mną, żeby się modlić i Pan się do tego przyznał. I ja to podaję tylko jaki przykład, nie dlatego, że ja akurat w tym uczestniczyłem, a chciałbym powiedzieć, że Boży sposób jest inny. I my potrzebujemy jedni drugich, my potrzebujemy mieć wyrozumienie. I chciałbym powiedzieć, jeśli ktoś do nas przychodzi z problemem, to trzeba spełnić takie trzy warunki. Pierwsze mieć do niego miłość, drugie współczucie, a trzecie wczucie w jego położenie, że ja jestem w tej sytuacji. Wigglesworth mówi w swojej jednej książce, że jeśli ci któregoś z tych trzech ich brakuje, to w ogóle się nie zabieraj do modlitwy i nie myśl, że komukolwiek pomożesz. Tak pisze on. Ja wiem, że to jest prawda, że my nie śmiemy, jak ktoś do nas przychodzi, nad nim od razu górować. Ty jeszcze w takim stanie? Ja myślałem, żeś ty już jest dalej, tak? Bardzo często się to z takim czymś spotyka. Ja nie chcę mówić o różnych takich przypadkach, jakie się zdarzają też i starszym braciom, ale i również siostrom. A więc udział w modlitwie i w poście za określonym celem. Teraz odwiedzanie chorych i starych. To jest bardzo, bardzo ważne. I naprawdę się osoby starsze też cieszą. Ja mówię, że młodzi powinni odwiedzać, ale starsi też. Bo my mamy może jeden dla drugiego więcej zrozumienia, bo jak tak ktoś tryska pełnią sił, a przychodzi do takiego przygarbionego dziadka, czy takiej, jest taki jakiś może dystans, a jeśli ktoś przyjdzie taki równy, to też pomaga, nie? ja nie chcę powiedzieć, że ci młodzi zrobią zły wpływ, bo jak ktoś młody przyjdzie do takiego starego, ten młody jeszcze na takiego starego wspomniał, jakie to jest tak jak balsam na serce. Nie? Więc i jedno i drugie jest potrzebne. Następne, co chciałbym powiedzieć, to jest tak bardzo konieczne, wprowadzanie do służby zborowej młodzieńców, do służby usługiwania w zborze. To jest bardzo ważna funkcja, bardzo ważne. Ja tylko nie będę czytał, ale tylko wymienię takich przykładów, które ja wierzę, że czytając Biblię znacie. Wiemy, że Mojżesz wiedział, że nie pójdzie do ziemi obiecanej, że nie przejdzie przez Jordan. Tak? I jakim jego pragnieniem było dalej, żeby mógł mieć takiego godnego, na którego włoży ręce, pomodli się, żeby on mógł dalej prowadzić ten naród izraelski. Bo jeszcze było bardzo ważne zadanie, podbijanie. Tam od razu, mówimy zaraz na początku, było Jericho, prawda? Taka twierdza do zdobycia. Ale Jericho się nie bał, to znaczy Jozue się nie bał, ale on był wprowadzony w ten urząd. Tam było powiedziane, niechaj księgi zakonu nie odstępują. To było takie wspaniałe wprowadzenie do służby. I my wiemy, że Jozue tą służbę wykonał. Tą błogosławioną służbę wykonał. Gdy my teraz popatrzymy, ja już wspomniałem o tym, ten przykład Heli i Samuel. Heli nauczył Samuela, powiedział, mów Panie, sługa Twój słucha. On go wprowadził w to. I on mu teraz mówił, nie taj nic przede mną. On mu to powiedział, on go wychowywał, bo to było chłopie. Nie, jak on został przyprowadzony do służby w świątyni. Według tych danych starotestamentowych opisów, matki odstawiały chłopca od piersi. No, to dzisiaj jest nie do pomyślenia, ale między 4. i 7. rokiem życia, tak? I wtedy się odprawiało wielkie święto w rodzinie. Więc przyjmując nawet, że miał 7 lat, to było naprawdę chłopiątko, tak? I on tam zaczynał służbę. I tam go zaczął uczyć Heli. I on go wprowadzał w ten urząd. Jeszcze jeden taki przykład chciałbym podać. To jest też znany nam przykład Eliasz i Elizeusz. Tam jest powiedziane, że Eliasz po tym wszystkim, po tym jakby powiedzieć zwycięstwie odniesione na górze Karmel wobec tych proroków Baala, to ten prorok Eliasz, ten prorok gromu, ten człowiek wielki usłyszał wieść od tej Jezabel, jutro o tym czasie już nie będzie żył. On zaczął uciekać. I nie tylko uciekać, ale on sobie życzył umrzeć. Tam jest cała ta historia opisana, ja wierzę, że ją znamy, ale tam jest napisane tak, że teraz to zrobisz. Tam jest powiedziane, pomarzysz Elizeusza na następcę zamiast siebie. I my czytamy, że on poszedł, rzucił płaszcz i tak dalej, tak jak się to praktykowało. I jak długo Elizeusz praktykował przy Eliaszu, tego my, no wieku, ile to było lat, to my się nie dowiadujemy, ale to jednak trochę trwało. I Eliasz wiedział, że odchodzi i ja tego też nie bardzo rozumiem, że on tak chciał jakoś niepostrzeżenie odejść. Tak? A Elizeusz się tak go przyczepił, nie puszczę cię. Jakub też powiedział, jak się mocował z tym aniołem, nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił. A ten Eliasz to tak, a tu, a ten wszędzie za nim, prawda? On się nauczył tego, on widział, że to był mąż Boży i on go powiedział, nie odstąpię cię. I on się pyta, a co byś chciał, nie? I teraz wiemy, że on powiedział, żeby dwójnasobny duch wystąpił na mnie, tak? On powiedział, jeśli będziesz widział, jak będę wzięty, nie? I my zauważamy jedno, że to się stało. On porwał ten płaszcz, rzucił przez Jordan, on przeszedł. Ale chciałbym powiedzieć, że ten Elizeusz, który tyle służył, zachorował i umarł. A my czytamy, że on chciał dwójnasobny, czyli jak ten na tym rydwanie wjechał do nieba, to Elizeusz to tym bardziej już jakimś odrzutowcem, a on zachorował i umarł, nie? Taka była droga Boża, nie? Dla każdego była inna. Ale co jest to takie bardzo charakterystyczne, że on się uczył, a Eliasz nie mówił, ach, to mnie nie obchodzi, ja do śmierci, ja tu... Tu żaden za tą kazanicą nie stanie, póki ja żyję. On go wprowadzał w ten urząd i to jest obowiązek starszych. I to nieraz trzeba z takich ambicji zrezygnować. Jeden starszy brat, brat Kaleta, to on mając lat 90, to on zrezygnował z przełożeństwa zboru, mając 75 lat. Ale on dalej służył, ale mówi, to już jest funkcja tych następnych. Nie? On służył słowem i był do końca życia czynny, ale powiedział, są pewne rzeczy, które ja już wychowywałem, a teraz wy ten ster przejmijcie. Ja nie jestem wcale skasowany, że ja muszę iść i tylko teraz siedzieć jak stary dziadek, się w ogóle nie ruszę. Nie, to nie o to chodzi, ale są pewne takie przełomowe chwile. A bardzo często starsi bracia, o, póki ja żyję, to tu... Nikt inny, nie wiem, czyście taki spotkali, bo ja już spotkałem taki, który mówi, to tu nikt nie ma nic do szukania za kazanicą i za przeproszenie, taki parę siostrwa, Bogu, że taki jesteś, mówią staruszki. Nie, to nie jest właściwe. My mamy i Słowo Boże nam o tym mówi. Jednym z takich zadań dojrzałych braci to jest prowadzenie zboru wspólnoty. To sobie chyba każdy się z tym zgadza, że starci bracia, apostoł Paweł pisze, że ten, który prowadzi zbór, nie ma być nowotny i tak dalej, żeby nie wpadł w pychę, a więc prowadzenie zboru, wspólnoty, póki sił starcza, jest taki mniej więcej wiek. Teraz usługa przy chrzcie. To jest też, ja już zauważyłem, tam jeden drugiego chrzci i tak dalej, nawet na kasetach wideo wielkie przebudzenie i tak dalej. Nie, to jest wielka odpowiedzialność przyjąć kogoś ochrzcić. To musi być sługa Boży. Ja nie mówię, że musi mieć 70 lat czy więcej, ale to jest służba. I ten, który chrzci, to on ponosi pewną odpowiedzialność. Następne, o czym chciałbym również powiedzieć, to jest usługa przy pamiątce wieczerzy. Przekazywanie poselstwa i usługa przy wieczerzy. To też powinni robić starsi. Ja nie mówię, żeby ci młodzi nie roznosili, ale to, które prowadzi z pełną odpowiedzialnością, to powinien ktoś, kto jest już sługą Bożym. Następne takie działanie, które nie jest takie łatwe, to jest działanie pojednawcze, zapobieganie sporom i podziałom. To występuje często w zborach, bardzo często nieraz, a teraz chodzi o tych, którzy mają pełnić taką rolę mediatora. I kto to ma zrobić, jeśli nie, którzy już mają trochę doświadczenia, wierzę na drodze za Panem. W rozdziale 16 listu do Rzymian apostoł Paweł pisze w 17 wierszu tak. A proszę was, bracia, abyście upatrywali tych, którzy czynią rozerwanie i zgorszenie przeciwko tej nauce, któreście się wy nauczyli i chrońcie się ich. I tu pisze apostoł Paweł, to już w końcowym rozdziale tego listu do Rzymian, żeby się chronić takich, a to muszą robić ci, którzy mają trochę doświadczenia, trochę poznania. I to jest bardzo ważne, żeby zapobiec podziałom, i żeby zapobiec wcześniej. Bardzo często mówi, no zobaczymy, co to przyniesie. A potem się mówi, aha, ja mówiłem. Chciałbym powiedzieć tutaj coś innego, że jeśli ja widzę, że coś jest nie tak, to moim obowiązkiem jest jedno. Modlić się, Panie, jak ja mam zadziałać? I to trzeba uczynić w modlitwie. Nie tak, że o, ja mam doświadczenie, ja teraz tak, a tak postąpię. Nie. Tu chodzi o to, żeby Pan tym pokierował, a ja mam być gotowy, choćbym się naraził niejednemu. Są różne sytuacje, różne okoliczności. My wiemy, że przez podziały, przez rozdziały, przez podziały zboru, to przeciwnik szatan chce działać, bo z mniejszą grupką sobie więc prędzej da rady niż z takim gremium, jak jest zbór. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby mieć czujne, ten duchowe, tą czujność duchową, to rozeznanie, kiedy, jak należy zadziałać. I to musi leżeć na sercu. Nie tak, a, to jest obojętne. Jak jestem stary, oni i tak swoje zrobił. Nie, nie tędy droga. My musimy wskazać na to, że Pan nas łączy w jedno. I my czytamy w tym, w Dziejach Apostolskich, serce było wszystkich jedno. I my czytamy, jak apostoł Jan i Piotr wrócili z tego przesłuchania po uzdrowieniu tego człowieka, który siedział jako chromy przy bramie pięknej, jak on został uzdrowiony, oni byli przesłuchani potem przez Sanhedrynem, to on tak odważnie powiedzieli, kogo mamy więcej słuchać, Boga czy was, ludzi. A potem czytamy, że oni wrócili między swoich, opowiedzieli to, oni nawet chłostę już mieli i oni byli zadowoleni, cieszyli się, że mogli już cierpieć dla imienia Chrystusowego, a potem oni podnieśli jednomyślnie głos o to, żeby mogli ze swobodą głosić Słowo Boże. I oni to wszyscy zrobili jednomyślnie i my czytamy, że Pan dał im spokój, możliwość i głosili. A więc to jest różnica, to jest takie zadanie, które ciąży na starszych w zborze. Teraz następna sprawa, taka troszeczkę trudniejsza dla nas starszych, to dotyczy tak braci, jak i Saul, i siostry. Porównanie Saula i Dawida. Saul mówi, zgrzeszyłem, ale uczci mnie przed ludem. Prawda? On zgrzeszył, ale a wiemy, jak Dawid prosił, Panie. On kazał liczyć lud, tak? To było wbrew Bożemu rozkazowi. A potem był to, w jaki sposób mam Cię ukarać, wybierz sobie. A kiedy widział, jak ten anioł śmierci, tam ginęli ci z narodu izraelskiego, to co woła Dawid? Panie, ja zgrzeszyłem, a oni... To była różnica, prawda? I Pan zatrzymał to. Pan zatrzymał tego anioła śmierci. Więc gotowość do pokuty, tak stary jak młody, każdy z nas, uchybiłem, ja proszę o przebaczenie. Ja tak troszeczkę tylko wspomnę tego brata Jerzego Müllera, to był Niemiec, który przez wiele lat, no on był całe życie w Anglii, tam potem już działał. I on jako taki ewangelista, on tam pisał różne, wydawał traktaty i książki. On to wysyłał między ludzi i zawsze jakieś pozdrowienia, parę zdań napisał do koperty, druk i wysyłał. I pewnego razu starszy człowiek był na poczcie i przeczytał przepisy pocztowe, jakie obowiązują na terenie Wielkiej Brytanii. Tam było wyraźnie napisane, że tylko druk, nic pisanego ręcznie. I on przychodzi do domu, padł na kolana. Boże, ja przez tyle lat oszukiwałem, bo pisałem druk, a ja tam pisałem sam ręcznie. Boże, ja to czyniłem z nieświadomości, ale to jest grzechem. Ja proszę o przebaczenie. On to zanotował, to jest w jego dzienniku. Byśmy powiedzieli, no, co tam ten znaczek pocztowy, ile tam było. To był sługa Boży i on starszy i on pokutował. Boże, przebacz. Gdybyśmy powiedzieli, machnął ręką, no już teraz wiem, już tego tak nie zrobię, ale to on pokutował. A też jakbym się modlił, to go Pan wysłuchiwał. I to, co jest napisane, żeby czyste ręce podnosić, to miało miejsce i Pan wysłuchiwał. Chciałbym powiedzieć, że bezwzględne posłuszeństwo Słowu Bożemu to nas obowiązuje. Pierwszej Księdze Królewskiej, no ja już tego wszystkiego nie będę czytał, bo mój czas już znowu dochodzi, ja przepraszam, że was tak narażam na siedzenie, ale chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy bezwzględnie zobowiązani do posłuszeństwa. Do posłuszeństwa. Jest takie miejsce, pierwsza królewska, 13 rozdział od początku, ale ja to tylko tak zmiankuję. Chciałbym powiedzieć, że posłuszeństwo obowiązuje i młodych, i starych. Przyjmowanie i młodych, i starych. Następne to, co już mówiłem, identyfikowanie się ze zborem, tak jak to czynił Daniel czy Ezdreasz. Ja już o tym mówiłem. I póki ja żyję, jestem członkiem tego zboru, jaki by ten zbór nie był, ja jestem członkiem tego zboru. Jeśli ja się modlę, a jest wiele rzeczy, które mi się nie podoba, to ja mam współudział w winie tego, że tak się dzieje. Ja mogę mówić, ja mogę napomnieć, ale ja nie jestem bez winy. Ja nie mogę powiedzieć, że ja jestem ponad nimi. Nie. Identyfikowanie się z tym Bożym, z tym stanem, jaki zaistniał. I teraz jeszcze dwa punkty mam króciutko. Przyjmowanie w pokorze Bożego postanowienia. Przyjmowanie w pokorze Bożego postanowienia. Jest takie miejsce, jak go jednak przeczytam, czwarta księga Mojżeszowa, 27 wiersz, 27 rozdział. My wiemy, jaka była historia w tych wodach po Sfarku, że Pan Bóg powiedział do Mojżesza, że nie uczcił go przed ludem. Bo było powiedziane, mów do tej skały, on rzucił, uderzył laską, tak? To było, no jeden raz miał uderzyć laską, ale drugi raz Pan mu mówi, tylko mów. A on też uderzył. Ta woda poszła, tak? Ale Pan powiedział, nie wnijdziesz, bo mnie nie uczcił, tak? I chciałbym powiedzieć, że Mojżesz to z pokorą przyjął. I tutaj jest taka jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Tego, który jest dłużej za Panem, od tego Pan też więcej wymaga. Musimy zdawać sprawę. Jeśli ja jestem dłużej za Panem, to Pan ode mnie więcej oczekuje niż od tego młodzieniaszka, prawda? I w czwartej księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale jest od 12 wiersza tak napisane. Potem rzekł Pan do Mojżesza, wstąp na górę Abarem, a oglądaj ziemię, którą dałem synom izraelskim. A gdy ją oglądasz, przyłączę będziesz do ludu Twego, Ty, jako jest przyłączony Aaron, brat twój, przeto, żeście odpornymi byli. A gdy oglądasz tą ziemię, będziesz przyłączony do ludu twego. My wiemy, kiedy wrócił kiedy Mojżesz wrócił z tej góry Synaj i otrzymał tam te kamienne tablice, gdzie były napisane palcem Bożym te przykazania, a oni mieli już tego cielca, koło którego tańczyli, on się rozgniewał, rozbił te tablice, widział, co się stało. I Pan Bóg był w takim gniewie, że chciał zniszczyć naród, a mówi, ciebie uczynię w naród wielki. A my czytamy, że Mojżesz się zastawiał za narodem. Ale zauważmy jedno, że on nie prosił, Panie, odwróć ten wyrok, bo ja przecież mam takie zasługi. Przecież no tyle zrobiłem, no Panie. A on tak nie prosił. On pokornie przyjął ten wyrok. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest taka łatwa sprawa. My oczekujemy jako tacy starsi słudzy Boży, żeby nam Pan jeszcze to. A może się zdarzyć inaczej. I ten Mojżesz to był właśnie takim mężem, który jest zresztą o nim powiedziane, jest najpokorniejszy ze wszystkich. I to jest świadectwo Boże, bo powiedział do Arona i do Miriam, jak wyście mogli przeciwko bratu swojemu wystąpić, a skoro on jest tym najpokorniejszy. Takie było świadectwo o nim i on się nie pomylił, bo tu Mojżesz nie mówi, Panie, odwróć ten swój wyrok. Nie wiem, to byłaby taka jałowa dyskusja, czy by może odwrócił Pan ten wyrok od niego i pozwolił mu wejść. Ale chciałbym powiedzieć, że Mojżesz też był zmęczony. Był 40 lat na dworze króla, 40 lat był pastuchem w tej Bożej szkole, a potem 40 lat prowadził. I teraz były nowe trudności po przekroczeniu Jordanu. Dlatego on odpoczął, on się pogodził z tym. I dla starszych braci, dla każdego z nas też jest jedno, przyjmować Bożą wolę. I tego się trzeba nauczyć. I do tego trzeba pokory. A teraz na zakończenie, już kończę, chciałbym Starego Testamentu, jeden werset. I chciałbym od razu przeprosić tych wszystkich starszych braci, czy nawet siostry, żeby się ktoś nie obraził, że to przeczytam i o tym coś powiem. Ostatni werset zapisany w Starym Testamencie, to jest w Księdze Malachiasza, proroka, 4 rozdział i 6 wiersz. Piąty wiersz przeczytam, ale to chodzi o 6. Oto ja wam poślę Eliasza, proroka, pierwszy, niż przyjdzie on wielki i straszny dzień pański, aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, aby przyszedłszy ziemię, aby przeszedłszy ziemię przekleństwem nie skarał. To jest bardzo trudne słowo. Ty, stary, się masz do tego młodego zwrócić? Przecież naturalne jest, że on ma do mnie się zwrócić. Ja mam od niego oczekiwać zmiany. To jest nasze rozumowanie, prawda? A tu jest powiedziane obrócę serca ojców do synów. To nie jest łatwa rzecz, ale Słowo Boże nas tak uczy, że tak mamy zrobić. Jeśli my chcemy pozyskać nasze dzieci, naszych synów, naszych młodych, to nieraz się musimy upokorzyć i powiedzieć, moje chodzenie było niewłaściwe. Ja muszę moim dzieciom być gotowy powiedzieć, wiesz, ja zrobiłem, zresztą to już mówiłem swoim dzieciom, wiele błędów swojej gorliwości w wychowaniu dzieci, tak? Wiem, że to było złe. Ja to robiłem w najlepszej wierze, ale ja teraz muszę powiedzieć, ty mi to przebacz, tak? Ja muszę zwrócić się do ja, a nie oczekiwać, że ten młody się do mnie zwróci. I tu jest takie miejsce i gdy już była usługa na ten temat, to ty forujesz młodych, bo mówisz, że ci starzy się mają zwracać do młodych. Nie, tu jest powiedziane, że ten, który jest dojrzalszy duchowo, ten ma zrobić ten pierwszy krok. To jest tak bardzo ważne, że Pan do nas przemawia różnymi sposobami i my mamy być posłuszni Jego Słowu. I tu jest powiedziane, że obróci serca ojców do synów. I chciałbym powiedzieć im matek do córek. Tak? I chyba nikt z nas nie może powiedzieć, że moje wychowanie było takie, bez zarzutu, bez nagany, a jeśli moje dziecko zaczyna błądzić, to co? Ja mam czekać, że ono przyjdzie? Pan Jezus mówi, że dobry pasterz idzie za tą owcą, która się błąka. Owca to, jak wiemy, że to jest, ona tylko w stadzie się dobrze trzyma, jak ona zejdzie na bok, to ona nie znajdzie z powrotem swojej drogi. I ten dobry pasterz idzie za tą owcą, tak? I tu jest powiedziane, że ten ojciec idzie za tym synem i to dotyczy nie tylko tych ojców cielesnych, ale tych ojców duchowych. I proszę mnie źle nie zrozumieć, że ja chcę mówić, że młodzi są górą. Nie, ale tu chodzi o to, żeby ci, którzy mają zrobić ten pierwszy krok, żeby oni zrobili, a to są ci, którzy są doświadczeni w wierze. I ja tylko na koniec taki przykład podam, był taki mąż Boży Charles Finney, nie wiem, czy znacie jego życiorys, to był człowiek, który dożył spotkania z Bogiem i był napełniony Duchem Świętym i kiedy on był adwokatem i przyszedł do pracy z powrotem, i ten jego szef się pyta, panie Finney, co się z panem dzieje, bo jego oblicze jaśniało, tak? On mu ręki podał, a ten zaczął pana wielbić w językach. On mówi, panie, co się z panem dzieje? To pisze w jego historii. On miał troje dzieci, syna i dwóch, córkę i dwóch synów. I on głosił Ewangelię, to był ewangelista XVIII wieku w Ameryce, gdzie tłumy nawracały. A jeden z jego synów był niewierzący. Nie pomagały żadne argumentacje. On był bezsilny. I on doszedł do takiego stanu, to jest opisane w jego dzienniku, że on leżał twarzą na podłodze i wołał: Boże, krzyczał, ja nie chcę więcej stanąć za kazalnicą, jeśli nie zbawisz mojego syna. Nic już nie pomaga. Ale ja już nie chcę głosić, żeby się inni nawracali, a mój syn idzie na zginienie. Chciałbym powiedzieć, że on tak modlił się, krzyczał do Boga. To trwało, to nie było 5 minut. Ten sługa Boży. Tydzień minął i on się nawrócił, ten syn. I on potem pisze pamiętnie w tym swoim dzienniku, że Bóg mi pokazał, że nie ja, ale tylko łaska, że ja nic nie potrafię. I chciałbym powiedzieć, że dla nas to jest taka wskazówka. Jeśli coś takiego jest, a my mamy wyjść naprzeciw, to możemy tylko do Boga się zwrócić, wołać, krzyczeć, a On nam odpowie. Niech Pan błogosławi te słowa. Ja dziękuję za cierpliwość, jaką was słuchaliście. Niech Was Pan wszystkich błogosławi.